rozmawiajmy jak ludzie.
W studiu są już goście. Witam serdecznie. Krystyna Jastrzębska, pracująca w Archiwum Państwowym w Sielcach i badająca dzieje Solidarności i opozycji już od ładnych paru lat.
Dzień dobry.
Witam. Agnieszka Andrzejewska, już znana także z anteny naszego radia, bo tu gościła, także przy okazji audycji solidarnościowych, która też bada, pracująca na co dzień w bibliotece akademickiej, ale badająca sprawy także swojej przeszłości opozycyjnej, ale przecież siedleckiej, nie tylko siedleckiej opozycji, także od lat, autorka książki i strony internetowej. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
I Mirosław Andrzejewski, opozycjonista, i więziony, i karany, i ścigany, ale także zgłębiający dzieje dawnych czasów sprzed lat 30, czyli opozycji i Solidarności. Na dzisiaj znany wszystkim jako rysownik, między innymi w siedleckiej, ale nie tylko w siedleckiej prasie, który nam dosyć udatnie i wesoło tą naszą niewesołą czasami rzeczywistość komentuje swoimi rysunkami.
Witam, szczęść Boże.
Proszę Państwa, jak już powiedziałem, mamy 30 lat od powstania Solidarności. Kończy się ten rok jubileuszu Solidarności, choć przyszły będzie z kolei rokiem jubileuszu między innymi wprowadzenia stanu wojennego. I było na przełomie sierpnia, września szczególnie nieco wydarzeń z tym związanych, ale tak zresztą już kiedyś tutaj naszym słuchaczom mówiłem, gdyby ktoś za 100 lat na przykład wrzucił sobie w ówczesnego Google'a jakieś takie hasło, jak to Polacy świętowali rocznicę, czy obchodzili, czy pamiętali o rocznicach Solidarności i kto był najważniejszy, to Google pewnie ówczesny za 100 lat czy za 200 w tym roku wyrzuciłby im nazwiska głównych bohaterów Solidarności, czyli Jaruzelskiego i Kiszczaka, bo oni przewalają się przez wszystkie możliwe media. Dzisiaj jeszcze wiemy, kim oni byli, ale za 100-200 lat myślę, że równie dobrze nie będziemy o nich wiedzieli, jak dzisiaj nie wiemy, kto był w frakcji białych, a kto w czerwonych powstaniu styczniowym, a kto tych powstańców szpiegował i ścigał tak naprawdę, bo nazwiska się będą myliły. Tymczasem ten ruch to było 10 milionów ludzi. To było tysiące, dziesiątki, setki tysięcy działaczy różnego szczebla, od tych najbardziej nam znanych, prawda, którzy dzisiaj są na świeczniku, często pełnią ważne funkcje polityczne, poprzez takich, o których niewiele kto pamięta. Nasz region, siedlecko, bialsko-podlaski, łukowsko-mińsko, sokołowsko-węgrowski i tak dalej, no nie był najważniejszy, bo nie mieliśmy wielkiego przemysłu, ale związek tutaj mieliśmy. No i zechcemy, być może nasi następcy, poznać dzieje tych ludzi, tamtych wydarzeń. Sprzed wydawałoby się 30 lat, więc wystarczy może zapytać ojca, zapytać matki, dziadka, prawda, wujka. Jak mamy zgłębiać po Państwa doświadczeniach, szczególnie Pań, dzieje tego, co działo się w naszym regionie, szczególnie 30 lat temu? Czy to jest w wolnej, niepodległej Polsce zajęcie łatwe, lekkie i przyjemne? Zgadzam się może najpierw do pani Krystyny Jastrzębskiej, która jest archiwistką z zawodu, ale także właśnie badającą sprawy i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i tych czasów dotyczących naszej historii najnowszej.
Myślę, że osoby za 100 lat to będą chyba w lepszej sytuacji niż my, bo kiedy się czyta książki na temat powstania styczniowego na przykład, to też człowiek się zastanawia właśnie nad czym oni się wtedy zajmowali. Jakie takie dziwne te problemy były. Także myślę, że za 100 lat będą znane już tak naprawdę kulisy wprowadzenia, znaczy powstania samej Solidarności, kulisy tworzenia stanu wojennego. To już jest w tej chwili trochę znane, no ale tak nie do końca. A szczególnie okrągłego stołu, na którego temat nie wiemy w tym momencie nic. A są to pytania zasadnicze dla odpowiedzi na pytanie choćby o dzisiejsze nasze elity polityczne. Także tematu Solidarności nie bada się łatwo ze względu na dosyć mocno przetrzebione źródła, ale przede wszystkim na klimat polityczny, jaki jest dla tych badań. I to chyba jest pierwszy i podstawowy problem. Natomiast stan zachowania źródeł i istniejące bazy to jest kolejny.
Tu kiwa głową smętnie Agnieszka Andrzejewska, która też już ma takie badania za sobą. właśnie.
To, co Krystyna powiedziała, no te duże tematy, tak? No to ktoś powiedział, że to wszystko będzie wiadomo, bo to jest wszystko w Moskwie, tak? Że te kulisy tych dużych spraw. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o to, co później Krysia powiedziała, czyli te źródła, rzeczywiście jakby no jest problem, tak? Jeżeli jest jakaś sprawa, już wygląda na to, że już coś odkryłyśmy, okazuje się, że w 89 protokołem numer 1 tam zostały zniszczone akta. No i tak sprawa się powtarza bardzo tak z regularnością co do, nie wiem, tam drugiej czy trzeciej sprawy, którą mamy czasami w swoich rękach.
Do źródeł jeszcze za chwilę wrócimy, tych takich naukowych. Natomiast no, Mirek Andrzejewski bada sprawę na przykład swoją własną, prawda? Więc wydawałoby się, że no, jest tutaj zorientowany, jak wygląda, bo wiadomo, o sobie coś tam każdy wie. No ale jeśli chce to potwierdzić dokumentami, których przecież sam nie wytwarzał, tylko różnego rodzaju władze te dokumenty tworzyły, jak wyglądają takie badania? Jeśli nawet już nie mówię o jakichś wielkich poszukiwaniach dotyczących dziejów Solidarności, powiedzmy, regionu Mazowsze, czy Siedlec, czy jakiegoś miasta, czy jakiegoś zakładu i tak dalej, tylko no to pojedyncza sprawa człowieka, który ma swoje zasługi w tamtym czasie, uznane, opisane w gazetach, wygarbowane czasami pałką na plecach, ale chce to potwierdzić źródłami, żeby mieć do wszystkiego przypis, kserokopię, prawda, skan. Jak wygląda taka wędrówka?
Moje pierwsze kroki do IPN-u skierowałem praktycznie, jak tylko można było składać wnioski o udostępnienie akt. To było w 2001 roku. Czekałem kilka lat, już nie pamiętam teraz, około 3 lat chyba, może 2 lata. I dostałem właśnie te materiały. To były 3 tomy akt. Jeden tom dotyczył sprawy za ulotki, jeden sprawy za ucieczkę z internowania, jeden dotyczący internowania, natomiast nie było żadnych materiałów dotyczących mojej działalności tutaj na terenie Siedlec, w Ruchu Młodej Polski, w Niezależnym Harcerstwie, w NZS-ie. W ogóle tego typu materiałów nie było i pomyślałem sobie, że po prostu ich nie ma. Po kilku latach te wszystkie materiały, akta dotyczące regionu siedleckiego, trafiły z Warszawy do Lublina i w tym roku w maju ponowiłem swój wniosek o dostęp do swoich akt, ponieważ Agnieszka, wcześniej jeżdżąc do Lublina, przygotowując materiał do książki o Radiu Solidarność, w wielu innych dokumentach, nie dotyczących mnie bezpośrednio, trafiała tam na moje nazwisko. Także już wiedziałem mniej więcej, w jakich materiałach występuje. Poza tym, między innymi z inicjatywy Janusza Olewińskiego, prokuratura IPN w Lublinie wszczęła postępowanie w stosunku do sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy MOISB z okresu stanu wojennego w sprawie łamania przez nich prawa w tamtym czasie. I prokurator, no, zbierając materiały do tej sprawy, również natknął się na wiele materiałów, gdzie moje nazwisko występowało. I ja, przeglądając te akta w prokuraturze, również w ten sposób docierałem na przykład do takich materiałów jak plan internowania. No, dowiedziałem się, jaka ekipa miała po mnie na przykład przybyć w nocy z 12 na 13 grudnia, jaki samochód, o jakim numerze rejestracyjnym, kto był kierowcą tego samochodu. Także czasami takie szczególiki, no, dosyć ciekawe. No, nie wiem, czy tutaj mogę zdradzać na przykład nazwiska, no bo dosyć to teraz na przykład wygląda humorystycznie. Ale wiemy, że na przykład jest 2 radnych z klubu SLD, pan Piwoński i pan Bobryk. Natomiast po brata Adama Bobryka, po Witka Bobryka, przyjechała grupa, która miała internować, a szefem właśnie tej grupy był pan Piwoński. I masę takich czasami zaskakujących sytuacji można sobie w swoich aktach przejrzeć. No ja pod koniec listopada bodajże, nie, przepraszam, 10 grudnia, czyli całkiem niedawno przyjrzałem swoje akta. No, z tych trzech tomów, które były na początku, teraz zrobiło się chyba ponad 40. No i tego jest dosyć dużo. No, na przykład no, do niektórych akt trafiłem zupełnie przez przypadek. Kiedyś przeglądając w internecie artykuł pana Cyńskiewicza bodajże na temat Ruchu Młodej Polski, zobaczyłem, że on tam cytuje wypowiedź jakiegoś funkcjonariusza SB z narady funkcjonariuszy takiej ogólnokrajowej, gdzie ci funkcjonariusze reprezentujący tam każde województwo po prostu mówili, jak wygląda sytuacja na froncie walki z Ruchem Młodej Polski w ich terenie. I tam się wypowiadał też funkcjonariusz z Siedlec, który mówił, że tutaj mają najlepiej spenetrowane środowisko, ponieważ na 20 członków Ruchu Młodej Polski mają 6 agentów. Jest tylko problem na przykład z kontrolą telefoniczną z przyczyn obiektywnych, ponieważ myśmy nie mieli wtedy telefonów, także nie mogli założyć nam podsłuchu. No i ja tym tropem po prostu, ponieważ było podane źródło, także ja wystąpiłem również do IPN-u o dostarczenie, udostępnienie tej teczki. No i okazało się, że to był dobry pomysł, ponieważ tam było dużo więcej materiałów dotyczących siedleckich grupy Ruchu Młodej Polski w materiałach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Także okazało się, że no, region siedlecki był jednym z, no, z dosyć jednym z najaktywniejszych regionów, chociaż byliśmy stosunkowo nieliczną grupą, ale no tak, żeśmy się ówczesnej służbie bezpieczeństwa dali mocno we znaki. Myśmy wtedy działali praktycznie jawnie, ponieważ to był okres tak zwanego karnawału Solidarności. Poza tym myśmy mieli po 18, 17, 16 lat, także nie mieliśmy świadomości zagrożenia. W związku z tym rzeczywiście SB miało dosyć tutaj łatwą rolę, jeśli chodzi o penetrowanie naszych działań, zwłaszcza, że mieli agenta no, w naszym ścisłym kierownictwie. Ten człowiek już nie żyje, ale naprawdę z jednej strony bardzo dużo informacji sprzedawał, z drugiej strony ja się śmieję, że to był taki nasz ówczesny kronikarz, bo dzięki temu wiele rzeczy by uległy zapomnieniu, natomiast on to skrzętnie notował, przekazywał SB i te materiały się zachowały w postaci pracy dyplomowej jednego z funkcjonariuszy SB z Legionowa. I tam jest dzień po dniu, minuta po minucie na przykład napisane, od kogo Andrzejewski wziął ile numerów bratniaka, komu ile dał ucznia polskiego, kiedy na przykład na spotkaniu w salce katechetycznej, ile było osób, jaki był temat spotkania. Także to są naprawdę bardzo takie szczegółowe kalendarium działalności Ruchu Młodej Polski. No i tak jak czasami się mówi, że Pan Bóg potrafi z czegoś złego wyprowadzić dobro, to tak tutaj właśnie z tej, zdawałoby się, negatywnej roli tego tajnego współpracownika, no wyszła taka dobra rzecz, że mamy, uważam, że bardzo dobrze udokumentowaną, zupełnie niechcący działalność Ruchu Młodej Polski na terenie Siedlec. To tak z grubsza takie moje... A, no jeszcze może też ważna rzecz, bo na przykład złożyłem wniosek, bo będę mógł wystąpić wreszcie o zwrot przedmiotów, ponieważ zachowały się z zabranych mi w czasie rewizji w 1985 roku, także po 25 latach odzyskam swoje gazetki, zdjęcia, na przykład z pogrzebu Popiełuszki, które zostały mi zabrane. Odzyskam ulotki, z którymi wpadłem i za które przesiedziałem 8 miesięcy w więzieniu. No, mam jeszcze zamiar wystąpić o zwrot korespondencji zabranej przez cenzurę w roku 1981, czyli po 29 latach. Mam nadzieję też odebrać kartki pocztowe zarekwirowane w czasie stanu wojennego. Także jest takich wiele, znaczy ja przynajmniej tak patrzę dosyć optymistycznie na to, nie pod kątem, nie wiem, że ktoś mi tam, nie wiem, na mnie donosił, bo lista tych donosicieli jest naprawdę pokaźna. Czasami się zastanawiam, czy nie większa od liczby osób, które działały w podziemiu. No ale wiele ciekawych rzeczy naprawdę można sobie tam w tych materiałach znaleźć.
Optymistycznie, czyli 9 lat od 2001 roku od złożenia wniosku i jeszcze nie wszystko wiemy, więc no, prędkość działania tutaj naszej sprawiedliwości też nie jest za duża. Natomiast ja chcę wrócić, bo właśnie do Karnawału Solidarności. Karnawał Solidarności, a więc od września do 80 roku, do grudnia 81, ponad rok, kiedy Solidarność działała legalnie, tworząc struktury, o których właśnie chcę za chwilę porozmawiać, przeróżne, no i legalnie dokumentując swoje działania. Więc wydawałoby się, że przynajmniej za ten okres, bo co innego konspiracja, stan wojenny, za ten okres legalnej Solidarności powinniśmy wiedzieć wszystko, czyli ilu, w jakich zakładach, kto był szefem, kto wiceszefem, jak to się zmieniało, te wszystkie nazwiska przynajmniej ludzi działających. Tymczasem nawet tutaj kilka lat temu w tym studio działacze Solidarności się spierali. Były oczywiście między sobą, kto był szefem czego, jak długo i tak dalej. No, czasem pamięć zawodzi. Czy nie można wziąć jakichś notatek, prawda, dokumentów oficjalnych i sprawdzić, kto był w tym czasie, prawda, przynajmniej na poziomie, nie wiem, regionu, miasta, wielkiego zakładu pracy. Mieliśmy kilka tych sporych zakładów w naszym regionie, jeszcze niektóre działają. Czy to jest takie trudne, legalne, wydawało, tak jak dzisiaj, legalnego związku zawodowego przed delegalizacją? Cóż za problem, żeby to wszystko odtworzyć po czasie, no jeszcze nie tak wielkim, 30 latach.
Przede wszystkim problem w tym, że kiedy wprowadzono stan wojenny, te materiały, które znajdowały się w zakładach, zostały stamtąd zabrane. Natomiast to, co znajdowało się część akt zostało ukrytych, natomiast to, co się znajdowało w lokalu Solidarności, tam na Kochanowskiego 7, zostało przejęte też przez Służbę Bezpieczeństwa, potem trafiło to w ręce pełnomocnika do spraw związków zawodowych. Jak odpowiedział, to już nie będziemy opowiadać, bo to w zasadzie Solidarność tak naprawdę została ostatecznie zdelegalizowana dopiero w 83 roku. Wtedy dopiero mieli problem, co zrobić z tymi papierami. Oficjalnie odpowiedziano, że te dokumenty zostały zniszczone, bo nie przedstawiały większej wartości, chociaż planowano oczywiście zrobić jakieś takie centralne archiwum, które miało dokumentować historię związków zawodowych w Warszawie. A tu może Agnieszka wie więcej na temat Solidarność, samego archiwum, bo szukała go bardzo, bardzo gorliwie przez całe lata, gromadziła też jakieś materiały, których pewien szczątek trafił do nas, do Archiwum Państwowego w Siedlcach już na początku lat 90., 90. w końcu 90. roku. Natomiast no, przynajmniej mamy część dokumentów zeskanowanych. To dzięki zabiegom Agnieszki.
Rzeczywiście, takie moje pierwsze, to znaczy ta dokumentacja Solidarności, może wytworów Solidarności, czy w ogóle takiej działalności opozycyjnej, to zaczęła się jakby w moim przypadku to w stanie wojennym, kiedy dostałam właśnie od Adama Bobryka propozycję biblioteczki takiej opozycyjnej. No i skrzętnie tą bibliotekę prowadziłam aż do czasu, kiedy moja mama wpadła na genialny pomysł, żeby zakupić wannę do łazienki. No, nie mieliśmy wtedy, bo może tak zagadkowo to brzmi, ale to była tylko taka wnęka w łazience czekająca na wannę w ówczesnym czasie. No i jak życie, czyli tam była tak zwana graciarnia. No i ja za tą graciarnią stworzyłam tą bibliotekę wydawnictw podziemnych. Oczywiście nikt tam nigdy nie zaglądał. Nie wiedziałam, że moja mama ściągnie z Warszawy wannę. No i niestety, jak wyjechałam później już do mojego męża, do więzienia, jak wróciłam z widzenia, zastałam mamę płaczącą przy piecu, wpadłam do łazienki, zobaczyłam, że wanna stoi, a mojej biblioteki wydawnictw podziemnych nie ma. No i jakby to był taki moment, kiedy jakby czułam, że no, zawaliłam na całej linii, czyli to, co gromadziłam przez długi okres, czyli pojedyncze egzemplarze bardzo ważnych dla mnie wtedy wydawnictw, czułam taką misję, że no, narozrabiałam jednym słowem, no ale to po prostu wszystko spłonęło w tym piecu. Mama trzęsąc się prosiła, że ich powsadzam wszystkich do więzienia. No a ja tutaj wiedziałam, że z kolei zawiodłam tutaj kolegów z opozycji. No i postanowiłam, że zrobię wszystko, żeby odtworzyć tą bibliotekę. No i tak się zaczęło jakby to moje gromadzenie tych materiałów. I już po, w zasadzie to tak było rzeczywiście około tak 89, może później, jak zaczęłam już gromadzić dokumenty Solidarności, żeby stworzyć taką już prawdziwą bibliotekę, archiwum Solidarności, to najpierw zwróciłam się do wszystkich jakby kolegów, znajomych właśnie z okresu takiej właśnie tej legalnej działalności, czyli od momentu, kiedy można było mówić o tych strukturach Solidarności. Okazało się, że jest tego bardzo mało. W sumie to dostałam znaczy większość materiałów dostałam od Marka Białego, od troszeczkę od Sławka Musija, część też od rolników, część od jakby pozwolono mi też robić skan. Ktoś, kto nie chciał się rozstać z tymi swoimi materiałami, bo była to dla niego bardzo ważna pamiątka. I tak powoli zaczęłam gromadzić różne źródła, czyli były to prasa, wydawnictwa na naszym terenie, ulotki, druki ulotne, ale również i działalność związkową. I wtedy zobaczyłam, że brakuje mi, jakby jest znaczy w zasadzie w ogóle nie ma materiałów dotyczących tej właśnie legalnej Solidarności, ale tworzenia się struktur, czyli wrzesień 80. Ja już miałam protokoły z maja 81, ale jeszcze nic zupełnie, to była taka zupełnie czysta karta, tak jakby Solidarność zaczęła się tworzyć w 81 roku na naszym terenie, a wiadomo było, że działacze już byli na porozumieniach sierpniowych, już tworzyli. Sami z siebie jeszcze nie wiedzieli, gdzie się zarejestrują, czy to będzie koło, czy to będzie międzyzakładowa struktura, czy to będzie region, czy oddział, ale już na samym początku września już były te struktury i gdzie są materiały. Wiedziałam też, że w niedzielę, czyli 13 grudnia 81 jeszcze część osób zdążyła wywieźć bardzo dużo materiałów z Kochanowskiego 7, czyli z siedziby Solidarności. No i tak powolutku, to tak jak Krysia mówiła, że wiele lat nie ciągle tam chodziłam, stukałam, prosiłam, żeby ktoś tam zajrzał, może pod tą podłogę, może jednak są te materiały. I w pewnym momencie rozmawiałam z Andrzejem Cichym, który mi podsunął taki trop. Słuchaj, pamiętasz, ja w ogóle to zbagatelizowałam, bo parę lat temu była jakaś taka, chodziła tutaj fama, że sprzedawano materiały archiwalne i w ogóle jakieś tam, gdzieś tam w jakieś tam rejony świata. W całej Polsce jakby wtedy, kiedy szefowała archiwum tym państwowym w Polsce, znaczy tym naczelnym, tak, to była chyba wtedy pani Nałęcz, że wiele kilometrów akt zostało też zniszczonych, wiele gdzieś zostało wywiezionych. No ale to jakby gdzieś tam to jakaś sensacyjka, w ogóle tego jakby nie nadałam temu kroków, a w pewnym momencie właśnie Andrzej Cichy mi pokazał artykuł, tylko teraz pewnie to wy archiwiści mi pomożecie, bo zapomniałam profesora
Stępniaka
o tym, co się znajduje w Instytucie Hoovera.
Gdzie jest Instytut Hoovera?
W Kalifornii i w Stanach Zjednoczonych, tak. No i tak sobie pomyślałam, w słonecznej Kalifornii, to może być coś musi być na rzeczy. No i udałam się wtedy właśnie do obecnego tutaj pana dyrektora Welika. Panie dyrektorze, może pan by mi pomógł znaleźć jakiś kontakt z archiwum w Instytucie Hoovera. No to pan dyrektor Dosłownie, to były tak sekundy, wyjął z szuflady, proszę, tutaj właśnie był tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, przedstawiciel Instytutu Hoovera, proszę bardzo. No więc pomyślałam, że...
Który zresztą nazywa się Siekierski z Polska i po polsku świetnie mówi, bo jest Polakiem.
No i dosłownie w tym samym dniu napisałam maila do pana Siekierskiego. Następnego dnia dostałam odpowiedź, że zajrzę, zobaczę, bo nie wiem. No za może parę dni dostałam odpowiedź od pana Siekierskiego. Są dwa pudła i co tam między innymi jest. No więc ja mu odpowiedziałam, że uczynił mnie najszczęśliwszą kobietą na świecie.
No o mężu i, chyba.
Tak, tak, bo szukałam tych materiałów 15 lat. No oczywiście to było z przymrużeniem oka. Wysłałam mu też taką uśmiechniętą buźkę, bo to rzeczywiście no tak trwało około 15 lat, gdzie szukałam tych materiałów. I wyobraźcie sobie państwo, że... po tym jakby takim no rzeczywiście radosnym i pełnym euforii mailu, za parę tygodni dostałam telefon, że ktoś tam jest od pana Siekierskiego w muzeum i będzie miał dla mnie przesyłkę. No i ja tą przesyłkę odebrałam i w tym momencie nogi, ręce mi się zaczęły trząść z emocji. Okazało się, że mam właśnie w rękach oryginalne protokoły z wszystkich, praktycznie chyba z wszystkich,
prawie,
prawda?
Chyba
spotkań od chyba 4 września zaczyna się pierwszy,
nie,
prawda?
Nie, od 13 października, czyli od tego nie, założycielskiego.
Ale pierwszy to chyba
nie,
był jakiś...
Nie, 13 października. 80 roku i kończy się na... Właściwie to są posiedzenia MKZ Ziemia Podlaska. Nie czyli... ma, z września nie ma.
No to... Muszę sprawdzić.
Zapewniam cię, że wiem, co
że
mówię,
ma,
bo
tak?
To porządkowa.
Dobrze, dobrze. I, no i Zdziernika. Oczywiście kolejne kroki to były już do... To tateczka trafiła natychmiast do... Nie, jeszcze się z nią przespałam, przepraszam. I następnego dnia rano tateczka trafiła do Archiwum Państwowego. Także że czułam, że to już jest jakby to, co nam brakowało, co stanowiło dla nas, przynajmniej dla mnie, taką właśnie lukę w tej historii, takiej właśnie związkowej typowo, takiej prawdziwej związkowej, no już zostało jakby chociaż w części jakoś tak już...
Odnalezione.
No tak, to jeszcze tu Agnieszka skromnie nie dodała, że drugim trofeum to była płyta ze skanami reszty, którą u nich zostawili.
Oczywiście, to. Bo tak, masz...
To równie ważne.
Tak, tak, bardzo ważne, bo wcześniej też dostałam płytę ze wszystkimi już materiałami, które znajdują się w Instytucie Hoovera na temat Siedleckiej.
I tam jest najważniejsze, to są te protokoły posiedzeń już oddziału Siedleckiego.
Tak, tak, tak.
Tak, i z zeszytu. O którym legendy słyszałam
chodziły,
wcześniej,
tak,
ale
jakoś... zeszyt i odnalazł się.
Podejrzenia na różne osoby padały.
Tak.
Często zupełnie niewinne, że to one ten zeszyt gdzieś mają.
Ja nawet mówiłam, że ja ewentualnie pójdę o zgodę na o rewizję, wniosek o rewizję do kolegi. No i spojrzał na mnie z politowaniem. Tak myślałam, że gdzieś tam ma kolega, który nie chce oddać tych materiałów. No ale tutaj, jeżeli mnie słucha, to przepraszam cię najmocniej.
Znaczy, no jest to, no niewątpliwie są to bardzo cenne materiały, ale to nie jest komplet archiwum, bo tak naprawdę w Instytucie Hoovera jest 9, oni to nazywają kolekcjami, czyli właściwie to byśmy powiedzieli 9 jednostek archiwalnych i no i nie oszukujmy się, dla nich akurat ta nasza dokumentacja nie była specjalnie cenna, tym bardziej, że ona wymagała, była bardzo zagrzybiona, w złym stanie, także dla nich konserwacja tych dokumentów była, no nie opłacała im się i dlatego ją nam oddali, no co dla nas było bardzo cenne, no zresztą w tym momencie po odkażaniu w Bibliotece Narodowej. Ale tak naprawdę, tak jak tutaj pan dyrektor mówił o dokumentacji związkowej, to z zakładów pracy to i praktycznie nie ma. Także tutaj jesteśmy niestety skazani na nawet ustalenie listy zakładów, które były zrzeszone na przykład z tego okresu z 80 roku, które były zrzeszone w ziemi podlaskiej, jest dosyć trudne, dlatego że praktycznie nie ma całej ewidencji. Także jest to takie praca dosyć benedyktyńska, żeby ustalić. Jest taka kopia, zachowała się w aktach Instytutu Pamięci Narodowej z listopada 80 roku. No właśnie tutaj też trzeba by ukłonić się agentowi, że ją zaniósł, bo dzięki temu tą listę mamy. Ale nie jest ona kompletna. Druga taka lista jest już dla okresu z oddziału siedleckiego, ale też nie ma tam nazwisk przewodniczących. Także ustalenie tego typu informacji jest dosyć trudne.
Jeszcze... To jeszcze myślę, że tutaj kolejny taki trop czy etap naszej pracy to każdy większy zakład miał swoją teczkę założoną. I tutaj na przykład Karo miało bawełna, bawełna 2, Mostostal. No w tej chwili to być może z pamięci wyciągam Mostostal, to chyba
Odlew.
Tak? Odlew. Nie, Stalchema Koblet, a Mostostal Stal.
Konstrukcja. Też była.
Także być może, że tutaj jeszcze będą to. Natomiast szukanie jest rzeczywiście dosyć utrudnione, bo...
To znaczy z tego, co piszą naukowcy, to prawdopodobnie teczki obiektowe zostały zniszczone, ale jak na razie, tak jak szukamy kilka osób, to chyba nikomu nie udało się trafić na teczkę obiektową, poza tą teczką Podlasia.
Kompletną, bo jeżeli chodzi o uczelnię, to jest Sorbona, natomiast tam jest dosłownie z kilkuset stron na kilkanaście stron. Także to są rzeczywiście w 89 roku praktycznie jest zawsze adnotacja, że ktoś przeglądał tą teczkę i kończył jakby wpis na tym. To w zasadzie wiele mówi.
A jak, bo mówimy, wracając do tego wątku Instytutu Hoovera, czyli słoneczna Kalifornia, tutaj dżdżyste, bagniste, czasami mroźne siedlce, jak te dokumenty mogły się tam znaleźć i kiedy? Są jakieś przypuszczenia?
Znaczy ja próbowałam wyciągnąć od pana Siekierskiego tą informację, natomiast powiedział mi, że obiecał dyskrecję i nie powie, natomiast to już tak prywatnie zabawiliśmy się w ciepło zimno, i było ciepło, ale nazwisk niestety nie mogę powiedzieć.
Oczywiście, ale droga, kiedy to mogło być?
Tak, to powiedział, mi napisał, że uzyskał te materiały, dostał te materiały w 90 roku.
Czyli... Przy czym wpisali je do swojej ewidencji dopiero w 93. Mm-hmm. Razem z takimi szczątkowymi aktami w ogóle dotyczącymi Siedlec, także była
tam osoba... Tam jest z Frontu Jedności Narodowej.
Z niewielkich ilości, z Komitetu takich, Wojewódzkiego. Tak. Także jakieś takie dotyczące II wojny światowej w Siedlcach, więc to ktoś to miał dostęp do szerszej grupy.
I raczej rozumiem, że można przypuszczać, że to nie ludzie Solidarności te akta wywieźli do Stanów Zjednoczonych w stanie wojennym, tylko raczej strony przeciwnej, tak?
Bo część, tak jak mówiłam o pełnomocniku do spraw związków zawodowych, który przejął częściowo taką dokumentację i mamy tutaj akta, przynajmniej część akt tego pełnomocnika. Jest odpowiedź, bo między innymi przejął też akta MKZ-u z Łukowa i w 90 roku oni upominają się o te akta i uzyskują odpowiedź, że te akta zostały zniszczone. Być może są to właśnie te akta, że one nie zostały zniszczone, tylko potem tam trafiły, ale to jest jakby jeden z tropów możliwych. Na pewno akta były przechowywane w złych warunkach, bo są zawilgocone, są ślady rdzy, wżerów takich, grzyb i tak dalej. Także na pewno było to w jakichś warunkach konspiracyjnych przechowywane, ale...
Lub w piwnicy.
No może. Też.
Natomiast tutaj to, co Krysia powiedziała o pełnomocniku, ale też jest dokładnie taki sam protokół z niszczenia siedleckich akt i że sztandary poszły do tylko teraz, żebym dobrze...
Muzeum Historii Ruchu Zawodowego,
którego tam w nie tym jesteśmy w stanie...
Na ulicy Foksal to miało być, czyli w tym miejscu, gdzie się w tej chwili znajduje Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Nawet numer telefonu ma ten sam, które miało mieć to muzeum, ale nigdzie nie znalazłam informacji o tym, żeby takie muzeum faktycznie istniało. Także...
No, także jeszcze wiele przed nami.
Teraz chwila muzycznej przerwy, dajmy odpocząć słuchaczom, bo to jest tematyka jak z Jamesa Bonda, że śledztwo i to właśnie nie tylko gdzieś w Polsce, w jakichś kazamatach, piwnicach, ale gdzieś tam za oceanem, aż siedleckie akta, więc powiedzmy z punktu widzenia światowej polityki nie aż chyba takie ważne, ale okazało się, że jednak wędrują, na szczęście przywędrowały przynajmniej częściowo z powrotem. Naszej rozmowy i poszukiwań zmierzających do odtworzenia dziejów opozycji, Solidarności sprzed 30 czy więcej, czy trochę mniej lat. Tu już we wszystkich wypowiedziach nazwa Instytutu Pamięci Narodowej padła, czyli miejsca, gdzie, jeśli chodzi o oficjalne dokumenty, tej drugiej strony przede wszystkim, która Solidarność gnębiła i jej działaczy ścigała, to tam należy skierować swe kroki i tam te kroki skierowali wszyscy z moich rozmówców. Jak to jest? Bo słyszeliśmy od Mirka Andrzejewskiego, że 9 lat już ma kontakty z IPN-em i to jeszcze nie koniec, że długie procedury. Właśnie co z procedurami? Kto, w jaki sposób można te rzeczy badać? Bo on zaczął i to tak jedno z drugiego wychodzi, ale zaczął to jako poszkodowany, jako bohater tamtych czasów. A jak ktoś nie jest, tylko jest badaczem, młodszym, starszym i chce również to robić. Jak można te materiały pozyskać?
Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej na dobrą sprawę została chyba tak skonstruowana, żeby utrudnić dostęp do akt, a nie ułatwiać. I można skorzystać z akt jako osoba pokrzywdzona, poszkodowana, występując o status pokrzywdzonego.
Już nie ma tego statutu. Aha.
Czyli teraz to jest?
To jest po prostu, występujesz o swoje akta, o swoje materiały, czyli nie dostajesz takiego zaświadczenia, że jesteś pokrzywdzonym. Tylko po prostu dostajesz, bo one dotyczą ciebie, tak.
Mhm. I albo też dziennikarze, albo do poszukiwań naukowych. Przy czym też nie do wszystkich poszukiwań naukowych, bo trzeba mieć wniosek zaopiniowany przez pracownika naukowego. Także stopień doktora na przykład jest zbyt niski, żeby uzyskać takie zaświadczenie. Ja w tym roku robiłam wystawę dotyczącą Solidarności. No i tu akurat na szczęście dostęp uzyskaliśmy właśnie pod tym, że są to materiały na wystawę. Natomiast tak naprawdę to powinien być samodzielny pracownik naukowy, więc jest jakby już zamknięcie drogi pewnej grupie tych szeregowych badaczy historii. Szczególnie tej historii regionalnej, bo wiadomo, że wielcy profesorowie nie zajmują się takimi badaniami, tylko raczej właśnie magistrowie. Co najwyżej do prac doktorskich, ale doktorat to chyba w 100 lat trzeba by było robić, żeby uzyskać. I tutaj osoba, która prowadzi badania naukowe, jest o tyle w lepszej sytuacji, że ma dostęp do baz. Jakby sama sobie dobiera akta, natomiast osoba właśnie ta poszkodowana jest głównie skazana na kwerendę robioną przez Instytut Pamięci Narodowej. No i tu może to trwać całymi latami, tak jak Mirek, ja korzystałam do innego wniosku wcześniej jeszcze, to po 8 latach, 8 lat, znaczy w ogóle wpuszczono mnie też, to trwało chyba ze 3 lata i dopiero po interwencji mojego kolegi, wtedy pracownika Instytutu Pamięci Narodowej, uzyskałam pierwszy dostęp, a teraz przy okazji Solidarnościowej dopiero dostałam, udało mi się dotrzeć do sygnatur mnie interesujących, oczywiście w pełne namiary podawałam i to jakby nikt tego nie szukał tak na dobrą sprawę. Także w ogóle samo poszukiwanie jest dosyć trudne. Też ilość spraw, którą załatwia Instytut Pamięci Narodowej, jest ogromna. Znaczy, znalazłam na stronie internetowej IPN-u sprawozdanie za 2009 rok, gdzie piszą, że realizowali w tamtym roku 63 tysiące wniosków, z czego 7 tysięcy to było pracowników naukowych i dziennikarzy. No więc jest to spora liczba, ale...
No właśnie tutaj, Krysia, mówiłaś wcześniej o tych badaniach naukowych i że tylko naukowcy. Ja właśnie skorzystałam, bo nie mam stopnia naukowego, jestem magistrem. Ale właśnie dlatego, że badam jakby dzieje Solidarności i już jakąś tam, może niewielki, ale jakiś dorobek mam. W związku z tym wystąpiłam właśnie z kolegą, z Tomkiem Olko, o taki wniosek dotyczący jakby działalności opozycji antykomunistycznej na terenie naszego miasta. Ten wniosek został zaopiniowany przez... No i teraz już nie, żeby No nie pamiętam już w tej chwili przez kogo, ale rzeczywiście musiał być zaopiniowany przez jakiś instytut, zarekomendowany i na tej podstawie, ale bardzo szybciutko dostaliśmy zgodę z Instytutu Pamięci Narodowej. No i ja tutaj nie mam takich jakby doświadczeń, że lata czekałam, wręcz odwrotnie, byłam zaskoczona, że w zasadzie to nie trwało chyba 3 miesięcy.
W tej chwili w ustawie jest zapisane, że akta powinno się dostać po tygodniu. Jeśli nie wymagają one sprowadzenia z zewnątrz, dlatego że wniosek składa się w oddziale IPN-u właściwym terytorialnie, czyli nawet gdybyśmy chcieli korzystać z akt, które znajdują się w Krakowie, w Gdańsku, w naszym przypadku występujemy do oddziału w Lublinie. I dopiero oni albo sprowadzają akta oryginalne, albo skany czy kserokopie i dopiero wtedy dostajemy, czy tam mikrofilmy, i dopiero wtedy je dostajemy do ręki. Także, ale jeśli akta znajdują się w magazynach tego oddziału, to na dobrą sprawę powinni udostępnić je w ciągu tygodnia. No, jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby... Chociaż jestem zaskoczona życzliwością, naprawdę
w porównaniu z dawnymi
tamtym wnioskiem, to jest to no, bardzo duża życzliwość ze strony, szczególnie pani, która obsługiwała mój wniosek, także jestem bardzo...
Wszyscy archiwiści są fantastyczni, a pracują w bardzo ciężkich warunkach, przynajmniej w Lublinie. Nie wiem, jak jest w innych.
No, Warszawa ma znacznie lepsze warunki, bo ja korzystałam i z Warszawy.
Ale są naprawdę bardzo życzliwi i pomocni, czyli sami na przykład też bardzo często podpowiadają nam, w jaki sposób możemy gdzieś tam jeszcze trafić na jakiś ślad. Także jesteśmy bardzo wdzięczni.
To znaczy bardzo, w porównaniu z archiwami państwowymi, bardzo złe bazy. Podstawowa kartoteka została zniszczona w 89 roku, zaraz na początku 89 roku, ewidencyjna. Zachowały się takie karty ewidencyjne, takie częściowe i... W tej chwili korzysta się wyłącznie, szczególnie od sprawy tak zwanej listy Wilsteina. Ja korzystałam jeszcze w 2003 roku z znacznie lepszej wyszukiwarki, gdzie można było wprowadzić 2 kryteria wyszukiwawcze. W tym momencie można wprowadzić tylko jedno hasło do wyszukania, więc na przykład jeśli się albo się zadaje na przykład hasło Solidarność, albo Siedlce. Ja siedziałam 2 dni w Warszawie, żeby w ogóle złożyć wniosek i klikałam przechodząc od rekordu do rekordu, żeby wypisać w ogóle wszystkie te akta, które są dotyczą Siedlec. Po prostu nie ma często określonych dat, więc nawet jeśli kogoś interesuje konkretnie 80-81 rok, to wcale nie ma pewności, że hasła, które znajduje, dotyczą tego okresu. Większość spraw była prowadzona pod kryptonimami i takie same kryptonimy mieli ludzie, sprawy obiektowe, lokale, figuranci, więc jest ogromny problem ze skorzystaniem z tych akt, bo nie mam pojęcia, czego one dotyczą. Dostawca, ogrodnik, hodowca, no to można się domyśleć, że to może dotyczy tych rolniczych, ale wcale niekoniecznie, bo czasem wirus na przykład, to
osiołek.
Także że osiołek. Bardzo często było tak, że Służba Bezpieczeństwa zmieniała kryptonimy. Sprawa jakby zaczynano pod jednym hasłem, pod jednym kryptonimem, potem zmieniano go dla celów chyba konspiracyjnych. Także nie wiem, sami przed sobą chyba ukrywali już w końcu, co badają. Może też to chodziło trochę o zwiększenie statystyk, bo Służba Bezpieczeństwa też musiała udowadniać, że jest bardzo potrzebna państwu, więc może to też. Także te same kryptonimy mają różne i osoby, i sprawy, nawet z tego samego okresu. Także nie przypadkiem na przykład przez prasę kilka lat temu przebiegły te dywagacje na temat delegata, ale ten sam kryptonim mogły mieć różne osoby, nawet na terenie działania tej samej komendy.
Tak. To są akta IPN, czyli służby bezpieczeństwa wytworzone przez tę służbę, ale jeśli chodzi jeszcze, bo jesteśmy przy dokumentach, czy gdzieś poza IPN-em takich dokumentów można szukać? No wiemy, że Archiwum Państwowe, Via Kalifornia, Archiwum Państwowe w Sielcach, ale właśnie takich oficjalnych dokumentów, jakie jeszcze urzędy, instytucje wytwarzały materiały, które mogą nam służyć dzisiaj do badania dziejów opozycji Solidarności sprzed 30 lat.
Jeżeli chodzi o dokumenty, czyli gdzie się teraz znajdują, czy gdzie, w jakich instytucjach?
No tak, właśnie gdzie dzisiaj szuka. No bo prawda,
znaczy to może ja o swoich, być może, że ja o swoich jakby tutaj doświadczeniach mogę powiedzieć, bo ja IPN to jest jakby teraz no, końcówka mojej drogi. Natomiast początki, no to właśnie byli przede wszystkim ludzie, czyli działacze, osoby związane z opozycją. To jest przede wszystkim dla mnie główne źródło, czyli starałam się nagrywać wszystkie rozmowy, które przeprowadzałam. Starałam się oczywiście sięgać do źródeł tych domowych, czyli starałam się pytać, jakie dokumenty osoba, z którą rozmawiam, ma. Bo okazuje się, że są jakieś perełki, są jakieś legitymacje, które ludzie przechowują, są jakieś przepustki, są jakieś właśnie jakieś dokumenty właśnie typowo związkowe, czy jakieś ulotki, które ten ktoś robił. No i jakby przede wszystkim ludzie, działacze. Drugi mój trop, no to było Archiwum Państwowe, gdzie też sporo dokumentów się znajduje, znaczy tutaj w Siedlcach. Potem było również Archiwum Diecezjalne w Siedlcach. Jest też teczka dotycząca Solidarności. Potem...
Ośrodek Karta.
Znaczy Europejskie Centrum, ono niedawno powstało, czyli w zasadzie to ja już z nimi nie, to jakby ja im przesyłałam materiały, a nie odwrotnie, także to już było troszeczkę inaczej. Natomiast z ośrodkiem Karta to rzeczywiście była taka współpraca dosyć taka ścisła, ale dotycząca prasy, bo myśmy tutaj wymieniali jakby swoje dublety, tak, żebyśmy mieli komplety. Ja jeżeli miałam jakąś prasę w kilku egzemplarzach, a brakowało ośrodkowi, to przesyłałam im. Oni mi w zamian przesyłali swoje.
Biblioteka Narodowa?
O właśnie, Biblioteka Narodowa. To jest bardzo ściśle współpracuje z Joanną Bachtin, czyli osobą, która zajmuje się gromadzeniem prasy niezależnej i wydawnictw niezależnych na terenie całej Polski. Także to też była taka i do tej pory jest ścisła współpraca między nami.
Ja to jeszcze może dodam, na przykład mój brat Leszek ostatnio dosyć tak intensywnie szuka materiałów na swój temat i on akurat w stanie wojennym był w wojsku. I no teraz po latach próbuję dojść i no jest odsyłany dosłownie tam od Annasza do Kajfasza, od jednej do drugiej instytucji. Ale ostatnio na przykład no dotarł do jakichś takich szczątkowych informacji, ponieważ konspiracja, jeśli chodzi o wprowadzenie stanu wojennego, była tak duża, że jednostka, w której przebywał mój brat, nie wiedziała o tym. Przecież to podobno wojsko wprowadziło stan wojenny, natomiast brat dostał na 13 grudnia przepustkę do domu i nawet był świadkiem mojego internowania. Po powrocie do jednostki został chyba nielegalnie w każdym razie aresztowany, przewieziony do aresztu wojskowego. Po, nie wiem, 5 dniach bodajże został zwolniony. I teraz po latach, no bo nie było śladu tego nigdzie, i po latach gdzieś dotarł do rozkazu, który no to dokumentuje nie wprost, ponieważ jest rozkaz, żeby nie właśnie mojemu bratu na okres 5 dni nie wydawać posiłków w jednostce, ponieważ właśnie był w areszcie. Natomiast jeszcze taka humorystyczna sytuacja. Okazało się, że na wiosnę, ponieważ ten rocznik miał przedłużoną ze względu na stan wojenny służbę wojskową, dostał mój brat no wraz z innymi żołnierzami taki taki rozkaz z pochwałą za wzorowo pełnioną służbę w czasie stanu wojennego. Czyli najpierw areszt, a później pochwała za to, że tutaj umacniał stan wojenny. No oczywiście kilka miesięcy później brat pomógł mi uciec z więzienia, ale to już jako cywil. Także również można i w jednostkach wojskowych, ale to jest naprawdę trudno. Poza tym, nie wiem, brat szukał na przykład w Węgrowie, w sądzie, w prokuraturze i się okazało, że tam jeszcze jakieś materiały dotyczące na przykład jego sprawy karnej za ulotki były. Także to tyle, co ja wiem ze swojego doświadczenia.
No właśnie, a jak wyglądają sprawy, dokumenty instytucji, władzy głównie, działających legalnie, ale takich, w których nie ma VPN-a, więc nie służyły bezpieczeństwa, prawda, nie milicji, nie wojska, które to jest jeszcze zupełnie inna bajka, ale właśnie urzędów działających, sądów, prokuratur, PZPR-u, które jakby to wszystko i tak miało w ręku w nadzorze. Czy tam są ślady tego, jak postrzegano przynajmniej opozycję do ówczesnej władzy. No, głównie opozycję, która skupiła się już od września 80 roku w Solidarności, ale przecież nie tylko Solidarność.
To znaczy w aktach na przykład Siedleckiego Komitetu Wojewódzkiego PZPR jest kilka teczek jakby całych poświęconych działalności związków, przy one są dosyć nieliczne i tu musimy pamiętać, że archiwum partyjne tak naprawdę było po to, żeby pokazywać, jak partia rośnie w siłę, a ludzie żyją dostatniej, natomiast nie po to, żeby dokumentować działalność tej drugiej strony, przy czym są też jakby pewne etapy w postawie partii w stosunku do Solidarności. I o ile w latach, w 80 roku ta postawa jest, znaczy sama partia chyba czuła, że trzeba coś zmienić w życiu PRL-u, że ten ustrój się, znaczy ten rząd się już jakby zaczyna przeżywać i w samej partii były oddolne ruchy, które właśnie dążące do jakichś zmian i w 80 roku to widać częściowo w tych materiałach. Oczywiście to się szuka na zasadzie takiego szukania igły w stogu siana. Natomiast w 81 roku jest już jakby takie bardziej zamknięcie się, radykalizacja postaw i samej Solidarności. To szczególnie tym okresem jest takim, jest marzec 81 roku i sprawa bydgoska, ale też w lutym przecież w pełni już są przygotowania do stanu wojennego, pełne listy osób do internowania, więc jakby obu stron. I ten 81 rok tych kontaktów jest mniej, ale one są. Władza próbowała zresztą Solidarność jakby wepchnąć w rozwiązywanie pewnych konfliktów społecznych, bo wiadomo, że wtedy były problemy z zaopatrzeniem i tak dalej. I jakby, żeby potem tę winę za to, że czegoś nie ma, że coś nie zostało niedopilnowane, jakby zrzucić na Solidarność. Są jakieś tego ślady, ale nie ma jakby pełnej dokumentacji tego. Natomiast przedstawiciele Solidarności brali udział w posiedzeniach organów administracji, więc gdzieś są ślady, natomiast nie ma pełnych stenogramów jakby do końca, czy tam protokołów tych. Także pewne szczątkowe informacje są, natomiast nie ma pełnego stanu, takiej pełnej wizji tamtych wydarzeń.
Ja przygotowując na stronie internetowej o opozycji Siedleckiej kalendarium, to tak naprawdę jeszcze, to było jeszcze przed wejściem do IPN-u, więc korzystałam tylko i wyłącznie ze źródeł, do których miałam dostęp i przede wszystkim to była teczka PZPR-u, tutaj w Archiwum Państwowym i znalazłam tam teczkę teleksy wychodzące i praktycznie codziennie, no to było cudowne źródło, dlatego że ja czytając tam, to po prostu jest żywe kalendarium, co Solidarność knuła, bo praktycznie no, każdy ruch, wręcz z podaniem godziny, nazwiska działaczy był jakby przekazywany do centrali. Ile napisów się ukazało na murach naszego miasta, co zostało zrobione w związku z tym, gdzie szykuje się strajk, gdzie tam jakieś zaopatrzenie szwankuje, czyli rzeczywiście te teleksy były, no czasami były dwa razy dziennie nawet wychodzące z komendy, przepraszam, z Komitetu Wojewódzkiego do Komitetu Centralnego przez naszych pierwszych sekretarzy.
Czyli ale to też było... to zależy od tego, kto prowadził, to znaczy kto akurat przygotowywał te lekcje. Jest taki czas we wrześniu, kiedy jak najbardziej starają się pokazać, czyli sierpień, wrzesień, na przykład starają się pokazać, że u nas to się właściwie nic nie dzieje, atmosfera pracy i potępienia tych warchołów na wybrzeżu, co to nie chce im się pracować i tak dalej. Jakby znajdowanie innych tematów. Albo też nawet jeśli się pisze, tak jak się zaczyna bardziej badać akta te służby bezpieczeństwa, to okazuje się, że nawet na przykład jeśli się pisze jest jakaś statystyka na przykład strajków, to są strajki, które nie są ujęte w tych statystykach komitetu. Także władza starała się chyba pokazać w nieco lepszym świetle przynajmniej pewne okresy, albo pewne osoby, które przygotowywały, bo one nie są na jednakowym poziomie, te leksy, także to też...
Czy Komitet Wojewódzki w Sierpcach okłamywał, czy Komitet Centralny, tak? Czyli
no, bagatelizował problemy, no u nas jest wszystko dobrze i tak dalej. No też trzeba przyznać, że nasz teren nie był tutaj jakimś no, wielkim zagłębiem, wynika to ze specyfiki naszego środowiska. Także no, tutaj wydarzenia dziejowe nie miały miejsca. No, może poza tym potem okresem strajku chłopskiego, to w zasadzie wydarzenie na miarę ogólnopolską i taki bardziej... O, prasa jeszcze w związku z tym, bo to na przykład na temat strajku chłopskiego, prasa ta oficjalnie wychodząca z różnych i ludowa i partyjna sporo pisała i z tego okresu nawet przy okazji tych oficjalnych wydarzeń, które się opisywanych, też pojawia, znaczy jakby jedno to źródło jakby jest, nie przedstawia prawdziwej historii oczywiście, prawdziwego wydarzenia, natomiast zestawienie kilku źródeł jakby
już
pozwala, tak, pozwala, mm-hmm. pozwala szerzej. No plus jeszcze relacje osób, więc wtedy to pewne konteksty dopiero, na przykład ktoś czytając w gazecie z tamtego okresu przypomina sobie pewne kulisy pewnych wydarzeń, także jest to z drugiej strony dopuszczenie działaczy do archiwów, czyli jako tych osób poszkodowanych, jest no, z ogromną niekorzyścią dla historyków, dlatego że często ludzie nie pamiętają. Zupełnie co innego pamiętali z tamtych wydarzeń, a kiedy uzyskują dostęp do swoich akt, o tamtych rzeczach w ogóle nie mówią, tylko mówią o tym, co przeczytali w aktach. To tak jak teraz byłam na konferencji organizowanej przez IPN, to właśnie stwierdzili, że cieszą się, że część relacji udało im się zebrać jeszcze przed, zanim ci ludzie uzyskali dostęp, bo w tej chwili oni mówią dosłownie słowami esbeków. Nie własnymi.
Które wyczytali w dokumentach.
Tak, które wyczytali w dokumentach.
Teraz może znowu chwila muzyki, a później wrócimy jeszcze chyba trochę do ludzi.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna. I'm
Ludzie. Właśnie chcę zapytać, jak ludzie? Jak ludzie, którzy, z którym Państwo rozmawiali, pisząc historię, zbierając materiały, jak bohaterowie tamtych wydarzeń się dziś zachowują? Uważają się za bohaterów? Chcą mówić? Chętnie dają swoje relacje? Czy wręcz przeciwnie?
No, moje doświadczenie to znowu wracam do tamtych lat, z tym, że ja czuję się jakby tym... Jestem z ich strony. Czuję się emocjonalnie związana. To pewnie i pomaga, i przeszkadza, bo ja to bardzo przeżywam, każde takie spotkanie. I jakby biorę też jakby do siebie pewne sytuacje, które jakby dzieją się w tej chwili tym osobom. Tak bardzo to przeżywam. I pewnie no, w jakiś sposób to nie jest dobre. Natomiast... Z drugiej strony wydaje mi się, że właśnie dlatego, że jestem tą osobą z tamtej bajki, z tej samej bajki, to może łatwiej mi zrozumieć to, co się dzieje w tej chwili z tymi osobami, tak? W jaki sposób rozmawiają ze mną, w jaki sposób przeżywają to, co jakby w tej chwili jest, jaka jest rzeczywistość. Czy chętnie? Różnie to bywa. Bardzo różnie. Czasami jest tak, że ktoś nie chce rozmawiać, muszę, wysłuchuję wiele żali na temat ówczesnej, znaczy jakby teraźniejszości, a potem jest już dobrze. Czasami nie chcą w ogóle rozmawiać, odmawiają rozmowy, nie chcą udostępnić żadnych materiałów. Czasami jest to nawet bardzo takie, może zbyt duże słowo wrogie, ale niechętne. Ale większość oczywiście cieszy się, że jest to dokumentowane, bo to nie jest tak, że to już minęło, tak? Tak jak pan powiedział, to już minęło tyle lat. I nie zawsze jest tak, że dzieci tym się interesują, że także osoby czują, że warto ocalić od zapomnienia i taki wymierny efekt tych naszych działań w postaci jakiejś publikacji czy właśnie strony internetowej, gdzie jest jego nazwisko, jego opis działalności. Niedługo wyjdzie też Tomka publikacja na temat ludzi związanych z opozycją siedlecką. Także jest to rzeczywiście jakby coś, co już można zostawić dla przyszłych pokoleń, czyli swoim dzieciom, wnukom i w jakiś sposób jest to taki owoc tego, że to wszystko nie poszło na marne tak naprawdę. Mimo jakichś, rozczarowania, czasami jakiegoś takiej goryczy czasami, bo też jest bardzo różnie.
pewnie trochę zależy od tego, jak ta osoba jest, jaką ma stan w tej chwili. I ja tu mam znacznie mniejsze doświadczenia niż Agnieszka w zbieraniu relacji, ale z moich takich kontaktów to osoby, które wchodziły jakby bardzo zaangażowane w tą konspirację, znaczy konspirację w sensie organizacji, a potem konspirację, to mimo, że w tej chwili żyją bardzo skromnie, bo jednak większość tych ludzi żyje bardzo skromnie, niektórzy nawet nie mają środków do życia, to jakby podchodzą, jakby oceniają dosyć tak optymistycznie. Natomiast jest część osób bardzo rozgoryczonych, pełnych zawiści, bo nie oszukujmy się, środowisko solidarnościowe się bardzo podzieliło i to wcale niekoniecznie nie ci zostali docenieni, którzy faktycznie powinni być. I tu to różnie. Chyba zależy od tego, jakimi cechami charakteru jeszcze dana osoba jest obdarzona, że czasem ktoś tak optymistycznie w ogóle podchodzi do życia, ale...
No ja myślę, że to i teraz ówczesna sytuacja sprzyja takim też sytuacjom, że ludzie jakby widzą, że tak naprawdę, no jeżeli w tej chwili Jaruzelskiego zaprasza się do pałacu, Kiszczak jest jakiś główny ekspert od wszelkich spraw, to przepraszam, no jeżeli Zakajewa się zamyka, no to dla mnie też jest wielki szok, tak, że w kraju, w którym jakby te wolnościowe wartości były bardzo duże i rząd tak naprawdę opozycyjny jest i prezydent opozycyjny, oczywiście tak przynajmniej rodowód swój jakby no, wychodzi, prawda, z ruchu Młodej Polski. Okazuje się, że no, jeżeli taki rząd zamyka Zakajewa, no to ja się pytam, w jakim kraju, dokąd zmierzam, tak? I trudno się dziwić osobie, która przez lata, tak jak Krysia mówi, prawda, są to jakieś skromne pobory i jakby nie liczą na jakieś apanaże wielkie, bo to nie o to chodzi, tak? Ale po prostu czy rzeczywiście w tą dobrą stronę idziemy?
A Mirek, który bada swoją historię dogłębnie i systematycznie, a jak, czy, a może nie tylko on, może, czy państwo mieli kontakt z ludźmi z tego drugiego obozu? No, przecież oni też bardzo dużo wiedzą o tej historii, nie tylko to, co jest zapisane w aktach, ale mają swoje doświadczenia, no i żyją wśród nas, czasami pełnią różne ważne funkcje. Czy z takimi ludźmi też były rozmowy?
Znaczy, Osiedle nie są dużym miastem i na przykład no, jeden z funkcjonariuszy, który mnie prowadził, no jestem często klientem jego sklepu komputerowego. Drugi jest na przykład dziennikarzem w jednej z siedleckich gazet. Trzeci to z kolei były kolega mego ojca z pracy, także no, tego akurat nie spotykam. Także to są osoby, które generalnie, no trudno, żeby one się zapadły pod ziemię, prawda? Natomiast ja tutaj, znaczy poza tym są też osoby, bo wiadomo, jak się te teczki przegląda, no coraz więcej wychodzi na jaw osób, które współpracowały ze Służbą Bezpieczeństwa, czyli byli tajnymi współpracownikami i ja te osoby widuję. No, bardzo często są też takie osoby o bardzo złożonych życiorysach, które na przykład najpierw współpracowały, później tą współpracę zerwały, ale są na przykład takie, które o tym powiedziały, są takie, które to zatrzymały w tajemnicy aż do dosłownie dzisiejszych dni i nie wiadomo, bo i zrobiły wiele złego na początku, ale później wiele dobrego, prawda? No i też te osoby widuję i szczerze powiedziawszy, ja ani z funkcjonariuszami SB, ani z tajnymi współpracownikami, z którymi się spotykam dzisiaj, w ogóle na te tematy nie rozmawiam. Nie wiem dlaczego, jakiś taki mam opór. Zresztą czasami, bo tam się zastanawiam na przykład, kto się kryje pod pseudonimem Marek, który no, masę szczegółów na przykład z mojego życia donosił, czy z sytuacji na przykład. Znaczy w ogóle widać, że interesował się bardzo naszą rodziną. I jest przy tym tajnym współpracowniku nazwisko oficera prowadzącego. I Agnieszka mówi, no to się zapytaj tego oficera, to ci powie, kto to jest ten agent Marek. No oczywiście powiedziałam, że nie, no tak. Nie będę wykorzystywał takich nieformalnych metod. Po prostu zwróciłem się do IPN-u o odtajnienie tych nazwisk. Aż tak bardzo mi na tym nie zależy. Po prostu jeśli te sytuacje będą ujawnione, to w porządku. Jeśli nie, to nie. Także te osoby są, mieszkają wśród nas, czasami na jednej klatce schodowej, prawda? Ale nie rozmawiamy na ten temat. Przynajmniej tak to wygląda z mojej strony.
Jeżeli chodzi o mnie, to ostatnio jak kończyłam książkę o Radiu Solidarność, to jakby takim głównym prowadzącym był oficer i poszukałam jego nazwiska w internecie. Okazało się, że został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez prezydenta ówczesnego Kwaśniewskiego. No i dowiedziałam się, że był osobą na wysokim stanowisku w Komendzie Wojewódzkiej aż do chyba 2008 czy 2009 roku. W komendzie, znaczy to teraz w Radomiu chyba jest, tak? I wysłałam do niego kartkę z prośbą o spotkanie, ale nie odpowiedział mi. Także to była tylko, znaczy w moim przypadku to była jedna jedyna sytuacja, kiedy jakby też się przełamałam, bo tak jak Mirek też mam jakieś takie właśnie opory. Natomiast tutaj Mirek już wspomniał, mieliśmy także taką sytuację, że miałam kolegę, w zasadzie koleżanki męża, koleżanka moja wyszła za mąż za chłopaka, który był w służbie bezpieczeństwa. No i właśnie to była koleżanka z podwórka i zresztą do tej pory. I my byliśmy u niej na ślubie, na weselu, oni też byli zaproszeni. Natomiast wtedy mój kolega, mąż mojej koleżanki przyszedł i powiedział, że nie będą, bo byłby tam służbowo. Także wiedzieliśmy, że no, taka też sytuacja miała miejsce. No potem, no jakby, i to były w zasadzie takie tylko chyba dwa takie epizody, jeżeli chodzi o próbę kontaktu, znaczy ten pierwszy, tak, o którym wspomniałam, to była taka próba już porozmawiania, jakby z tej drugiej strony, tak? Jak były prowadzone te działania dotyczące radia, uznałam, że jest to o tyle ważne, że tak naprawdę w tych materiałach, które odszukiwałam i w archiwum tutaj siedleckim i w IPN-ie, że radio to spędzało sen z oczu funkcjonariuszy. To dla nich była jakby taka plama na honorze. Oni zupełnie nie wiedzieli, kto się tym radiem zajmuje, kto to prowadzi, bo tak, jeżeli chodzi o prasę, to właśnie dzięki to już wspomnianemu tutaj przede wszystkim temu właśnie tajnemu współpracownikowi genialnie jakby SB kupowało naszą bibułę. Czyli tak naprawdę my się tutaj z mężem śmiejemy, że SB finansowało podziemie, bo są rozliczenia na przykład tego tajnego współpracownika, ile na przykład bibuły przywiozła tam dziewczyna z Warszawy, ile on wziął, ile zapłaciło SB, a ile on rozprowadził. Czyli można powiedzieć, że 3/4 materiałów kupowało SB, no a 1/4, żeby no było, że to jest kolporter, tak, żeby coś tam
młode ludzi.
Ale też SB, młode ludzi.
SB napędzało koniunkturę, bo opozycja myślała, że to tak jest rozchwytywane bibuła i nakład
rozkupowała więcej.
Natomiast to, co powiedzieli, że tak, oni są w stanie przejąć prasę, ale radio idzie w eter. Czyli tak, do prasy dojdą. Bo ją,
czy są w stanie na przykład w czasie rewizji to zabrać, natomiast głosu z radia nie zabiorą, no, to dociera do każdego.
Tak. I to radio rzeczywiście im spędzało sen z oczu i tutaj no, to była naprawdę taka dla nich. Dostawali tam oczywiście z centrali straszne baty za to. Były duże środki na to, żeby to radio jednak odnaleźć. 6, ale, no, ale na szczęście okazało się, że naprawdę to byli bardzo odpowiedzialni ludzie, którzy pracowali w radiu i rzeczywiście nie było żadnej wpadki. Także to jest
chodzi o Radio Solidarność.
Tak, tak, na Siedlce. Terenie Siedlce, tak. Bo w Warszawie było inaczej, tak?
Coś wyjątkowego i czym się możemy tutaj chyba jako Siedlce czy jako region chlubić do tej pory. Mamy właśnie te smutne nieco tutaj wspomnienia i inwigilacja i zdrada, prawda, wśród, ale może kończymy naszą audycję powoli, coś bardziej optymistycznego. Efekty pracy, prawda? Praca żmudna, wieloletnia, nastoletnia, prawda, czy dziesięciolecia już takiej pracy i jakie są jej efekty, jakie dokonania, co dziś wiemy, gdzie możemy to znaleźć, czy już są efekty w postaci publikacji, cały czas się powtarza o stronie internetowej, żeby pani Krystyna.
To no przede wszystkim są to zbiory, które mamy i mamy dzięki życzliwości osób z Solidarności. Nasz zbiór
archiwum państwowego w Siedlce.
Liczy ponad 1000 jednostek. No, to rosnące jakoś archiwum samej Solidarności, też 20 teczek aktowych, więc też sporo. W tym roku robiliśmy wystawę dotyczącą Solidarności i tutaj jeszcze raz kłaniam się Agnieszce, dzięki jej pomocy i kontaktom, jakie ona miała z tym środowiskiem. Uzyskaliśmy dużo różnych pamiątek. Spora część z tych pamiątek zostanie już u nas. Nawet oryginalnych plakatów, plakietek, które wisiały w oddziałach. Co jeszcze ciekawsze, one wszystkie są udokumentowane na przykład na zdjęciach, więc widać, że to jest to samo, co tam wisiało. Także, że to są bardzo cenne. Miesiąc temu chyba dwaj panowie przynieśli mi teczkę akt zarządu gminnego Solidarności Rolników Indywidualnych w Zbuczynie, także za co im też bardzo dziękuję, jeśli mnie słuchają, a wiem, że tamten region dosyć słucha Radia Katolickiego. I apelujemy, w tym roku będziemy robili wystawę na temat strajku chłopskiego i apelujemy tutaj do wszystkich, którzy mają jeszcze jakieś materiały, żeby się z nami nimi dzielili.
Czyli Archiwum Państwowe w Siedlce, okolice Kościuszki 7. Albo można znaleźć na stronie internetowej nasze adresy telefonu.
Także to większość tych zbiorów to po prostu dzięki życzliwości osób i no i wiemy o tym, że te osoby gromadziły je czasami z narażeniem, no może nie życia, ale w każdym razie wolności na pewno.
Bo część materiałów trafiło do Archiwum Państwowego tuż po wprowadzeniu stanu wojennego i wśród legalnych dokumentów było, a tam były ze 2 kilometry wtedy tych legalnych dokumentów, było ukryte, więc musiały być...
Część trafiło już w 80 roku, ale te osoby tym bardziej musiały je przechować przez okres stanu wojennego i też za głupią ulotkę można było trafić do więzienia, więc to tak jakby się przechowywało broń.
Za mądrą tym bardziej.
Jeżeli chodzi o mnie, to tak, to przede wszystkim też, tak jak Krysia mówi, zbiory, tak, to w Bibliotece Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Czytelni Zbiorów Specjalnych jest dział, który jest poświęcony właśnie dokumentom tam życia społecznego właśnie tego okresu i dzięki też przejęciu części zbiorów z biblioteki parafialnej, która była też, która gromadziła nielegalne wydawnictwa przy kościele świętego Stanisława, przejęliśmy ten zbiór i to jest około w tej chwili prawie 900 książek wydanych w drugim obiegu. Prasa naszego regionu w całości mamy wszystkie tytuły, tylko jeszcze w obrębie tytułów nie mamy brakuje nam poszczególnych numerów, a w szczególności Wiadomości Podlaskich i Metrum, czyli tego dwutygodnika, bo nie kwartalnika. Jeżeli ktoś z Państwa ma, to będę bardzo wdzięczna. jeżeli chodzi o druki ulotne, plakaty, sita, to też stanowi nasz trzon naszych zbiorów. I oczywiście też już jakby nie oryginalne, tylko też ksero dokumentów dotyczących oddziału siedleckiego, Komisji Krajowej, regionu Mazowsze, jeszcze tych walnych zgromadzeń. To wszystko też stanowi trzon naszego zbioru w Bibliotece Uczelnianej. Także zapraszam wszystkich zainteresowanych do korzystania z naszych zbiorów. A jeszcze plakaty, takie pamiątki z internowania też, koperty, znaczki, zdjęcia, to też jakby zbieramy. Kolejną taką, jakby kolejnym owocem działalności to jest właśnie już wspomniana strona internetowa. I to jest tak jak koledzy ze Stowarzyszenia Wolnego Słowa, gdzie porównywali inne strony internetowe jak opozycji nawet toruńskiej, bydgoskiej, to stwierdzili, że naprawdę nie jesteśmy po prostu perełką, jeżeli chodzi o polską taką stronę internetową, że w zasadzie nie ma porównania. No tutaj tak się troszeczkę chwalę, ale wydaje mi się, że to jest rzeczywiście jakby taki plon wieloletniej pracy. Natomiast wiele tam jeszcze nie ma. Też jest wiele do poprawienia, ale to już jest jakby taki...
Jakiej szukać? SWS?
Tak. Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.sws.siedlce.org.pl. A jeżeli wystarczy tylko SWS i potem w menu jest opozycja siedlecka, także...
Ja wpisuję opozycja Siedlce Biała Podlaska i wyskakuję.
Tutaj siedzimy w Siedlcach akurat i dużo o Siedlcach, ale to także dotyczy...
Tak. I jakby tych naszych przyjaciół, tak, z opozycji.
Ze wschodu regionu, czyli z Białej Podlaskiej. Tak. No ale nie chodzi się pani ani jedna, ani druga osobistymi dokonaniami wydawniczymi. Pani Krystyna, artykuły właśnie ukazały się w pracach archiwalno-konserwatorskich, o czym ona jeszcze nie wie, bo w piątek z drukarni gdzie jest obszerny i świetnie udokumentowany artykuł o powstaniu Siedleckiej Solidarności, czyli tworzenie, czyli rok 1980 do stanu wojennego. Myślę, że bardzo dobry. Tudzież jej inne artykuły. No a pani Agnieszka też przecież już wydała KOS i szykuje się radio. Tak?
No, radio czeka na drugą recenzję, bo już jest po pierwszej recenzji, ale to już prawie rok czeka w tej recenzji. No i kolejne jakby dziubiemy, tak? Tomek tutaj, bo jakby wspólnie Tomek Olko już jakby ze szczotki, tak? Wychodzi leksykon opozycji siedleckiej, ale tam są tylko nazwiska działaczy, ale to jest też taki, myślę, że ciekawa będzie bardzo rzecz, bo będzie udokumentowane jakby każde nazwisko z dokumentami, które są ofiarowane przez osoby w tym leksykonie. Także czekam też z niecierpliwością na to wydawnictwo.
Marzyłaby mi się, żeby mogła powstać taka strona archiwalna, czyli jakby wirtualne archiwum Siedleckiej Solidarności. Mam trochę zeskanowanych dokumentów, prawie całość dokumentów, które my posiadamy. I tak, żeby można było, że jeśli komuś bardzo trudno się korzysta z tych akt Instytutu Pamięci Narodowej, więc tym bardziej, jeśli ktoś uzyskuje jakieś tam skany czy kserokopie, żeby można było na takiej stronie umieszczać, żeby w ten sposób rozszerzyć grono osób, które mają dostęp do tych i żeby można było prowadzić badania. Bo byłam ostatnio na konferencji Instytutu Pamięci Narodowej, naszego terenu tam po prostu nie ma. I nasze artykuły, nawet jeśli one się od naszych regionalnych materiałach ukazują, jest troszeczkę tych jeszcze pisanych w gazetach, takich jak na tych lokalnych, też właśnie przez osoby całkowicie amatorów prowadzone. I te materiały się nie przebijają zupełnie do tej historii takiej ogólnopolskiej, a przecież nasz teren jest naprawdę, ma sporo osiągnięcia w
jeżeli
tej
chodzi nawet o opozycję, tak, bo nie samą Solidarność, tylko opozycję antykomunistyczną, to rzeczywiście są tutaj osoby, które mają piękną kartę i warto to dokumentować. Natomiast to, co Krysia mówiła, to już jakby od roku, to nawet kolega, który był związany z działalnością opozycyjną, powiedział, że nawet byłby w stanie sfinansować założenie takiej strony, natomiast no nie wiem po tym, jakby to się potoczyło, bo to jednak no nie, to nie jest takie proste, tak? Jeżeli nie jest takie proste, to znaczy, że też rozbija się wszystko o to, że to nie chodzi o chęci, tak, bo my pomysły mamy, tylko chodzi o rzeczywiście o brak tych finansów na taką stronę. I to, co Krysia powiedziała, że nam się marzy też właśnie żeby to była żywa taka strona, że jeżeli przyjeżdża na przykład Mirek z IPN-u, skanuje i wrzuca swoje skany. I to jest wszystko jakby i on udostępnia swoje, tak? Bo my to, co z Krysią na przykład, my bierzemy też odpowiedzialność za to, w jaki sposób ujawniamy, tak, te dokumenty. No i jakby to jest dla nas też taki no wielkie czasami, prawda, taki mur, prawda, który no tutaj musimy w pewien sposób jakby rozważać, tak, czy możemy, czy jakby kogoś tam tym, no nie wiem, no nie urazimy, czy w jakiś sposób, tak, czy skrzywdzimy. Natomiast tutaj osoba, jeżeli ona dostaje te dokumenty, to ona ponosi tą odpowiedzialność już sama, prawda, że na jakby to, co, jeżeli chodzi o osobę, prawda, to ona wrzuca to i już to jest jakby ta dokumentacja, ta właśnie żywa. I to jest rzeczywiście no, bardzo, bardzo fajne i myślę, że im więcej osób będzie dokumentowało, im więcej osób będzie pisało, tym będziemy może już nie spostrzegani jako ekspozytura Solidarności w regionie Siedleckim, w regionie Mazowsze. Tylko samodzielny region Ziemia Podlaska.
To akurat tak celowo podkreślamy, bo dyskutujemy z materiałami tak, opublikowanymi przez Instytut Pamięci Narodowej.
Przez pana Adama Galskiego, który napisał, że Siedlce były ekspozyturą
regionu Mazowsze.
No się nie zgadzamy, tym bardziej, że tutaj akurat dwie panie, które tu są, chyba są najwybitniejszymi fachowcami w Polsce, jeśli chodzi o historię Siedleckiej Solidarności. Ale jeszcze tutaj chwalimy publikację, prawda, zapominając, że siedzi tutaj Mirek Andrzejewski. To jeśli o dokumentowanie dziejów siedleckiej, nie tylko siedleckiej, tylko w ogóle opozycji i historii, ma ogromne zasługi, liczone w tysiącach, pewnie już nie setkach, tylko tysiącach rysunków z tamtego okresu. I to też jest chyba pewien dokument czasów i jeśli odzyska swoją własność z różnych miejsc, gdzie mu ją zabrano, to będzie pewnie tego jeszcze więcej, bo to też jest przecież już dzisiaj często dokument, który ogląda się te rysunki nawet w Gdańsku czy gdzie indziej. Niektórzy nie potrafią powiedzieć, o co w nich chodzi, bo nawiązują właśnie do wydarzeń stricte historycznych, choć ubranych w satyryczny czasami, a czasami wręcz tragiczny kostium rysunkowy. Musimy kończyć naszą audycję. Mieliśmy skończyć wcześniej, jak się okazuje. Jak zwykle możemy gadać jeszcze długo. Przypominam, że gośćmi dzisiejszego spotkania były panie Krystyna Jastrzębska z Archiwum Państwowego w Siedlcach, Agnieszka Andrzejewska z Biblioteki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i Mirosław Andrzejewski, wolny strzelec rysunkowo-graficzny obecnie, ale wszyscy łączy wszystkich państwa to, że dokumentują i również opracowują dzieje opozycji i Solidarności w naszym szeroko pojętym regionie. Program prowadził Grzegorz Welik, realizował Tomasz Goska. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Rozmawiajmy jak ludzie.